A w przeglądzie prasy połączenie mamy z Pawłem Bobołowiczem, Kijów, na antenie Radia Wnet i Poranka Wnet. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale zacznijmy od tego hasła. Poznajmy JP2. Urodziłem się w roku 1920. W 1920 roku ważne zdarzenia też miały miejsce w Kijowie i od razu zapowiedzmy, że będzie audycja na temat Jana Pawła II z Kijowa, z Pawłem Bobołowiczem, z gośćmi. To zdarzy się 25 kwietnia. Oczywiście jak Bóg da, na co bardzo się cieszymy. Cieszymy się na tą audycję, ale teraz nie o JP2, a o tym, w którym roku urodził się Paweł Bobołowicz?
Trochę później, 1972.
Rocznik 1972 kojarzy nam się z olimpiadą w Monachium i z tym, że polska drużyna piłkarska zdobyła tytuł mistrza olimpijskiego, ale pewno nie tylko z tym nam się kojarzy, co teraz dwa tematy mamy kijowskie. Pierwszy temat dotyczy Kijowa i telewizji tatarskiej, która ma wielkie kłopoty w tej sprawie. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zajęło stanowisko, ale stanowisko SDP nie zmniejsza kłopotów telewizji tatarskiej z Kijowa.
Pozwól, Krzysztofie, że zacznę od jednego takiego zdania bezpośrednio związanego z rocznicą, która dzisiaj jest obchodzona, bo dzisiaj jest 20 lutego 2014 roku. Rozegrały się tragiczne wydarzenia na Majdanie. To był dzień, w którym dokonano tego masowego rozstrzału uczestników rewolucji godności na ulicy Instytuckiej. Dzisiaj na Ukrainie jest obchodzony Dzień Niebiańskiej Sotni, czyli tych wszystkich, którzy zginęli w czasie tych wydarzeń na Majdanie. Będą związane z tym uroczystości. Ja osobiście też ten dzień wspominam i na antenie dla nas to też przecież był ważny dzień. Moja pierwsza korespondencja tego dnia była 2 godziny wcześniej i to właśnie dokładnie w tym samym czasie, kiedy padły pierwsze ofiary na ulicy Instytuckiej. Ukraina oczywiście o tym pamięta, ale w pewnym sensie jest to związane z tematem, który wywołałeś, czy tym, który dotyczy telewizji ATR, to telewizja krymsko-tatarska. 20 lutego jest też uznawany na Ukrainie, 20 lutego 2014 roku, jako ten pierwszy dzień, kiedy Rosja dokonała agresji na Krym, bo chociaż wtedy jeszcze nie było tych widocznych elementów agresji militarnej, to właśnie analitycy ukraińscy i osoby, które badały ten temat, stwierdzają, że ostateczne decyzje co do aneksji Krymu zapadły właśnie 20 lutego i wtedy Rosja już przygotowała się do fazy zbrojnej. No i oczywiście tutaj bardzo ważną rolę odgrywała społeczność krymsko-tatarska, która przecież jest narodem tym rdzennym Krymu. Krymscy Tatarzy mają tą swoją telewizję ATR, która jest telewizją jedyną taką na świecie. Ona nadaje w języku krymsko-tatarskim, nadaje też w języku ukraińskim, nadaje w języku angielskim. Do 2015 roku ATR nadawał z Krymu, ale oczywiście w sytuacji okupacji nie było możliwe, żeby mógł nadawać dalej. Telewizja ATR przeniosła się do Kijowa. To jest telewizja tworzona też przez krymskich Tatarów. Tam pracują krymscy Tatarzy. Zespół dziennikarzy, olbrzymi zespół dziennikarzy przeniósł się do Kijowa i stąd telewizja była dalej nadawana. Ona jest odbierana wszędzie, nie tylko na Krymie, ale na terenie Ukrainy. Wykorzystuje do tego łączność satelitarną, ale też nadawała przez nadajniki naziemne. Dlaczego mówię, że nadawała? Bo w ubiegłym roku okazało się, że telewizja ma problemy. Obiecana dotacja z państwa nie dotarła na czas. Dotarła pod koniec roku i ATR nie mogło jej wykorzystać zgodnie z przepisami. Musiało ją zwrócić. Na początku tego roku znowu państwo obiecało, że będzie wsparcie dla telewizji krymskich Tatarów, ale jednak to wsparcie nie dotarło. Mało tego, instytucje państwa ukraińskiego zablokowały w ogóle możliwość finansowania telewizji ATR, a w dotychczasowym finansowaniu stwierdziły, że jest wiele uchybień. Między innymi zarzucono, że telewizja nie korzysta z przetargów na realizację materiałów z okupowanego Krymu. Absurd tego stwierdzenia jest oczywisty. No, dla telewizji ATR pracują i współpracują z nią krymscy Tatarzy, nie tylko osoby przebywające na Krymie. I oczywiście ta współpraca ma charakter nielegalny z punktu widzenia okupanta Federacji Rosyjskiej, która okupuje Krym i która traktuje ATR jako po prostu zagrożenie dla swojego funkcjonowania. Każda osoba, która współpracuje z ATR-em jest po prostu z zasady podejrzana. Osoby, które współpracowały z telewizją ATR, miały przez to co najmniej nieprzyjemności, a kilka z tych osób po prostu znalazło się w więzieniu. Więc mówienie o tym, że materiał dla ATR-u miał być realizowane formie jakichś przetargów, jest to po prostu rzecz niemożliwa. To spowodowało taką sytuację, że w tym momencie telewizja przestała praktycznie normalnie funkcjonować. Nie ma 90% tego kontentu, który był wcześniej. Najczęściej widać, że studio jest puste i słychać rytm bijącego serca. W ten sposób ATR o sobie przypomina w mediach, no ale oczywiście Krymscy Tatarzy domagają się tego, żeby jednak telewizja mogła normalnie funkcjonować. Skrócono, ponad połowa dziennikarzy przestała pracować w ATR-ze. No a ATR-u upominają się nie tylko ci, którzy są w Kijowie, ale pomimo zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa widzowie ATR-u z Krymu opublikowali niedawno w sieciach społecznościowych i na antenie ATR-u film, w którym występują pod własnymi nazwiskami, z własnymi twarzami. Nagrali film na Krymie, w którym proszą władze Ukrainy jednak o wsparcie telewizji krymskich Tatarów. I tak jak powiedziałeś, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wsłuchało się też te głosy naszych ukraińskich, tatarskich kolegów i apeluje o to, żeby usunąć bariery administracyjne związane z finansowaniem telewizji ATR, żeby doprowadzić do tego finansowania, a przy okazji, o tym też mówią ukraińscy dziennikarze, twórcy telewizji ATR, ten projekt jest tak ważny, że tym powinna się po prostu zainteresować też Unia Europejska, bo jest to przecież konsekwencja problemów telewizji ATR, jest to konsekwencja zajęcia Krymu. Przez to ATR nie może funkcjonować w tym obszarze i reklamowym na Krymie, ma problemy z uzyskaniem, nie może uzyskać licencji na funkcjonowanie na Krymie z oczywistych względów, ale też ma problem, żeby normalnie zaistnieć na rynku ukraińskim. Dlatego dziennikarze ATR-u apelują i proszą o pomoc instytucje międzynarodowe. A pamiętajmy, że dla nas wszystkich, dla odbiorców, dla widzów, ale też dla dziennikarzy, praca dziennikarzy ATR-u to po prostu źródło informacji, rzetelne informacje o tym, co dzieje się na Krymie. Jak zabraknie tego źródła informacji, to będzie to olbrzymia strata dla całego obszaru informacyjnego.
To o telewizji ATR oczywiście sprawę będziemy monitorować, a teraz o pewnej dyskusji, która ma miejsce. Dyskusja dotyczy obchodów rocznicy Katynia, obchodów rocznicy Smoleńskiej. W tej dyskusji występuje Paweł Bobołowicz jako stronnik tych, którzy uważają, że w tym roku 80. rocznicę zbrodni katyńskiej powinniśmy obchodzić nie w Katyniu, tylko na Ukrainie.
Ja jestem może w takiej nie do końca zręcznej sytuacji, bo jednak pozwolę sobie przedstawić na początku zdanie obydwu stron, a tak jak powiedziałeś, no mam też sprecyzowaną swoją opinię, ale jednak no, wiadomo, że od pewnego czasu, że zastanawiano się nad tym, czy w 80. rocznicę delegacja, oficjalna delegacja państwa polskiego może pojechać do Smoleńska, do Katynia, czy jest to możliwe i jak to będzie wyglądało ze względu na tę sytuację, która ma miejsce z Federacją Rosyjską. I rzeczywiście Andrzej Rosiński, były konsul Rzeczypospolitej Polskiej, historyk, wywołał tą dyskusję też w obszarze publicznym, zamieścił w mediach społecznościowych taki wpis, że najlepsze miejsce na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej to Charków z Kijowem, Bykownią albo Warszawą. I to spowodowało dużą dyskusję, dlaczego tak, dlaczego nie jechać do Federacji Rosyjskiej. Osoby, które, z którymi utożsamiam się, z tym stanowiskiem utożsamiam się, uważają, że po prostu nie można w tym momencie w jakikolwiek sposób wokół tej sprawy rozmawiać z Federacją Rosyjską, bo stanie się zakładnikiem polityki Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska bardzo aktywnie, szczególnie od końca ubiegłego roku, od grudnia, prowadzi fałszywą politykę historyczną wobec Polski. Fałszuje historię dotyczącą II wojny światowej, początku II wojny światowej. Tym takim kluczowym momentem fałszowania historii stał się pakt Ribbentrop-Mołotow i rosyjska agresja, sowiecka agresja 17 września 1939 roku, ale słyszeliśmy też fałszerstwa, które próbowały obciążać Polskę i za wywołanie II wojny światowej, ale też plątać Polskę w temat odpowiedzialności za Holokaust. Biorą w tym udział rosyjscy, nie tylko historycy, nie tylko działacze, ale wprost oficjele państwowi, wprost Władimir Putin. Wiara, że uda się w takiej sytuacji, w takiej atmosferze normalnie zorganizować obchody, godne obchody, w którym mogliby brać udział najwyżsi przedstawiciele polskiego państwa na terenie Federacji Rosyjskiej. Ja osobiście, to ta opinia jest podzielana przez między innymi Andrzeja Rosińskiego, ale też innych polskich historyków, dyplomatów, działaczy i dziennikarzy. No uważamy, że to jest po prostu niemożliwe i że zostaniemy znowu wpętani w jakąś grę polityczną. Niestety ona się też przełoży na grę polityczną w Polsce. No, ale to nie jest jedyne stanowisko, jest też stanowisko przeciwne. Ostatnio w mediach społecznościowych wyraźnie sprecyzowała też Agnieszka Romaszewska. Agnieszka Romaszewska uważa, że powinno się jechać do Federacji Rosyjskiej, powinny być w Katyniu, że nie pojechanie tam będzie świadczyło o jakimś strachu, a nie powinniśmy ulegać strachowi przed Federacją Rosyjską. Natomiast dlaczego takie osoby jak ja uważają, że te obchody można zorganizować na Ukrainie? Przecież pamiętajmy, że nazwa Katyń, zbrodnia katyńska jest nazwą umowną, dlatego że Niemcy odkryli zbrodnię w Katyniu i dlatego że świat dowiedział się o zbrodni przez to miasto, tak jest nazwana, ale zbrodnia dokonana przez Sowietów ma wiele miejsc i było wiele miejsc, w których rozstrzeliwano i pochowano Polaków. Tak się złożyło, że teren Ukrainy jest tym terenem, w którym są potężne cmentarze, gdzie są pochowani nasi rodacy. Bykownia pod Kijowem, kilka tysięcy naszych rodaków i Charków, potężny cmentarz, prawie 4000 ofiar zamordowanych przez w wyniku tego rozkazu Stalina i Berii. Na terenie Ukrainy jest też położony obóz Starobielsk, z którego byli wywożeni polscy oficerowie, polscy intelektualiści, którzy w ramach tego rozkazu zostali zamordowani. I to miejsce na Ukrainie po prostu daje możliwość obchodów z wielkim prawdopodobieństwem ustalenia z władzami Ukrainy. Po prostu byłyby prostsze i nie skutkowałyby żadnym elementem fałszowania historii. To nie oznacza, że w Katyniu nie miałoby być żadnych uroczystości, ale nie powinni się tam udawać przedstawiciele państwa wyższej rangi niż polski ambasador na terenie Federacji Rosyjskiej. I element bezpieczeństwa, wiele osób, tych, które uważają, że tam polscy oficjele nie powinni jechać do najwyższej rangi, jest tutaj ostatnim elementem podnoszonym, chociaż ja bym go nie lekceważył. Zastanawiając się nad tą sytuacją z 10 kwietnia 2010 roku, przecież nie możemy tego pominąć. Musimy pamiętać, że Federacja Rosyjska wciąż nie oddała wraku samolotu prezydenckiego i tak naprawdę to uniemożliwia zamknięcie tej tragicznej sprawy i zrozumienia wszystkiego, co wtedy się wydarzyło. Jesteśmy zakładnikami tej sprawy. Rosja gra i powinniśmy o tym pamiętać i w związku z tym bardziej nie powinniśmy dawać Rosji kolejnej możliwości do manipulowania polską opinią publiczną, do wprowadzania nas w kolejny spór. Nawet sam fakt, że dyskutujemy wokół tego tematu, już świadczy o tym, że jest to temat niebezpieczny, bo należałoby oczekiwać jednak jakiejś wspólnoty myśli i konsensusu nawet wszystkich sił politycznych w Polsce, jeśli chodzi o tę sprawę, po prostu nie dawać się rozgrywać Federacji Rosyjskiej. A przy okazji, jeżeli te obchody odbyłyby się na Ukrainie, to jest to też dobry moment, żeby po prostu przypomnieć raz, że wśród tych ofiar, 20 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej, ale to przecież zbrodnia katyńska to jest tylko element wszystkich zbrodni popełnionych przez Sowietów od początku II wojny światowej na obywatelach państwa polskiego. To nie tylko byli Polacy, byli tam Białorusini, o czym bardzo często zapominamy, byli tam Ukraińcy, z naczelnym kapelanem prawosławnym Wojska Polskiego Fedorońką. Byli tam Żydzi też z naczelnym kapelanem, naczelnym rabinem Wojska Polskiego. W związku z tym jest to też moment, kiedy moglibyśmy o tym godnie przypomnieć na terenie Ukrainy. Przypomnieć nie tylko Polakom, ale też Ukraińcom. Przypomnieć też w tym niestety współczesnym kontekście, do którego doprowadza Federacja Rosyjska, która niestety jest już wprost kontynuatorem myśli historycznej Związku Sowieckiego i Putin tego w żaden sposób nie ukrywa, ale tym bardziej powinniśmy o tym głośno mówić. A cóż, na terenie Federacji Rosyjskiej trzeba prowadzić akcje informacyjne. Oczywiście państwo polskie powinno być tutaj aktywne, powinno
być obecne,
które tam są.
Bardzo
powinno być obecne na pewno w randze ambasadora, natomiast polski premier, polski prezydent nie powinien jechać na teren państwa, które kłamie, oszukuje także w tej sprawie i stwarza niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia naszych obywateli.
Zdaniem Pawła Bobołowicza. Bardzo,
i nie tylko moim.
I nie tylko Pawła. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa.